I bardzo proszę księdza, ojca doktora Artura Filipowicza, jezuitę, przed Obuczynami, z Katedry Etyki Społecznej i Politycznej Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
Witam Państwa, dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu z Państwem. Ja chciałbym powiedzieć skrótowo na temat etyki umierania. W zasadzie powodem zajęcia się tą tematyką tak naprawdę była moja wizyta 2 lata temu w Holandii i oglądanie z bliska, rozmawianie z lekarzami, którzy specjalnie zajmują się eutanazowaniem ludzi, rozmawianiem z ludźmi. Pozwólcie więc Państwo, że zanim powiem o pewnych zasadach etyki umierania, kilka fundamentalnych prawd imponderabili antropologicznych, teologicznych. Po pierwsze, prawda, którą wiemy, o której jesteśmy świadomi. Życie ludzkie jest procesem. Ma swój początek, trwa, ma swój kres. I człowiek, który się poczyna, który się rodzi, który żyje, umiera, jest tym samym człowiekiem, ale w różnych stadiach swojego życia. Potrafi myśleć i wybierać. Potrafi kochać. Jest więc rozumnym, wolnym i kochającym podmiotem swego życia. A to oznacza, że jest kimś, a nie jest czymś. Że jest osobą, a nie rzeczą. Że jest godzien miłości Boga, dlatego że został stworzony, odkupiony i uświęcony przez Boga. I teraz, proszę Państwa, skoro człowiek jest aż tak godzien trynitarnej miłości, to znaczy, że musi być dla Boga ważny. I wyrazem tej ważności jest podobieństwo do Boga. To ono decyduje o wyjątkowości człowieka, czyli o godności człowieka. A tym, co w wyjątkowy sposób upodabnia człowieka do Stwórcy, jest nieśmiertelna dusza, rozumna wolność, wolna świadomość oraz zdolność do bezinteresownej miłości. I skoro Bóg jest osobą, to tym bardziej obraz Boga, czyli człowiek, też jest osobą. I w materialnym świecie, jak to teologowie powiadają, człowiek jest ucieleśnionym duchem, a zarazem uduchowionym ciałem. Człowiek, który doświadcza materialnego świata, w którym żyje, doświadcza go. Doświadcza też świata psychicznego, duchowego. Analizuje te wszystkie doświadczenia, nadaje im sens, podejmuje wolne i świadome decyzje, staje się za nie odpowiedzialny. To wszystko, proszę Państwa, decyduje o niezbywalnej, czyli niewymazywalnej przez nikogo godności osobowej każdego człowieka. Każdy człowiek jest godzien, by traktować go zawsze jako cel, nigdy jako środek. Skoro człowiek ma swój początek, ma swoje trwanie, ma swój kres, to znaczy, że od samego początku jest obecny w jego życiu Bóg. A życie, gdyby tak chcieć popatrzeć na nie z tej perspektywy teologicznej, życie jest darem, ma swój cel. Co jest celem ludzkiego życia? Stawanie się w pełni człowiekiem, to jest po pierwsze. Ale stawanie się w pełni człowiekiem nie według własnego zamysłu, ale według zamysłu Boga, według pragnienia Boga, bo Bóg ma pragnienie wobec każdego człowieka. A pragnieniem Boga jest to, by każdy człowiek był Boży, by należał do Boga, by był z Nim jedno. był jego odbiciem. Był dzieckiem Boga. Był synem Boga na podobieństwo Syna Bożego. Proszę Państwa, te podstawowe aksjomaty, te imponderabilia, które przywołałem, są niezmiernie ważne, jeżeli chcemy właściwie spojrzeć na problematykę umierania i śmierci człowieka. Godne umieranie, proszę Państwa, jest sztuką. Sztuką umierania. Mądrością. I ta mądrość umierania w moim odczuciu bazuje na kilku aksjologicznych zasadach. Ta aksjologia terminalności ludzkiego życia streszcza się w etyce godnego umierania. Etyka godnego umierania formułuje kilka podstawowych norm zasad. Po pierwsze, umierający pozostaje osobą aż do naturalnej śmierci. Po drugie, umierającemu należy zawsze ulżyć w jego fizycznym bólu i cierpieniu. Po trzecie, umierający może i ma prawo odmówić terapii przedłużających umieranie. Po czwarte, umierający powinien mieć zapewnione wsparcie duchowe i psychiczne, względnie psychologiczne. Po piąte, umierający powinien mieć zapewniony kontakt z najbliższymi. Po szóste, umierający powinien mieć możliwość świadomego umierania. I ostatnia zasada, umierający powinien mieć możliwość, zapewnioną możliwość naturalnej i godnej śmierci. Kilka słów rozwinięcia tych podstawowych, fundamentalnych zasad etyki umierania. Umieranie, podobnie jak życie, proszę Państwa, jest procesem. Procesem biologicznym, procesem psychicznym, procesem społecznym. W procesie umierania, tak jak w życiu, tak jak w narodzeniu, uczestniczy cały człowiek w swojej jedności cielesno-duchowej. I nie tylko ciało uczestniczy w umieraniu, ale cały człowiek. Cały człowiek jest osobą. Skoro, tak jak wspominałem, fundamentem patrzenia na człowieka i jego życie jest rozumienie, że życie jest misją, jest zadaniem i celem jest bycie według pragnienia Boga, a w związku z tym arbitralne, czyli samowolne przerywanie ludzkiego życia, zarówno na początku jego życia poprzez aborcję, czy na końcu jego życia poprzez eutanazję, jest przekreśleniem darmowego daru Stwórcy. Jest uniemożliwieniem człowiekowi wypełniania powierzonej misji, przerwaniem procesu osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Na etapie kresu ludzkiego życia przerwanie przybiera zazwyczaj formę eutanazji. Eutanazja, wprowadzę taki pewien podział, który porządkuje też pojęciowy podział, te kwestie. Eutanazja może być albo bierna, czyli negatywna, polegająca na przerwaniu lub niepodejmowaniu leczenia po to, by przyspieszyć śmierć chorego. Albo może być eutanazja aktywna, czynna, pozytywna, rozumiana jako podjęcie działań, w wyniku którego świadomie przyspiesza się śmierć człowieka. I ta eutanazja czynna przybiera zazwyczaj formę albo eutanazji zabójczej, albo samobójczej. Eutanazja czynna zabójcza polega na zabiciu chorego. To zabicie chorego może być albo dobrowolne, to znaczy eutanazja zabójcza dobrowolna, kiedy to chory sam chce, sam prosi o to, żeby go pozbawić życia, skrócić mu życie. Może być niedobrowolna eutanazja zabójcza, czyli odbywa się bez zgody chorego, a o zakończeniu życia decyduje rodzina pacjenta lub też decydują opiekunowie prawni. Może też być wreszcie eutanazja czynna zabójcza wbrew woli, czyli eutanazja przymusowa. Człowiek nigdy nie chciał podczas swojego życia zakończyć w ten sposób życia, czyli nie chciał być eutanazowany, a mimo to pozbawia się go życia. To eutanazja czynna zabójcza. Natomiast eutanazja czynna samobójcza polega na odebraniu życia sobie przez samego chorego. Może być albo ona czynna eutanazja samobójcza, czyli wówczas, kiedy sam człowiek ordynuje sobie truciznę i odbiera życie, sam chory, lub też eutanazja czynna wspomagana, gdy za pomocą osób trzecich ktoś odbiera sobie życie. Ktoś przynosi pacjentowi truciznę, środki, silne narkotyki, on je połyka i w tym wypadku mamy do czynienia z eutanazją czynną, samobójczą, wspomaganą. Eutanazja w jakiejkolwiek formie, widzimy, niszczy życie osoby ludzkiej. Życie, które samo w sobie jest święte, dlatego że jest darem Boga. I sensu, i wartości, czyli świętości życia ludzkiego nie podważa żadne cierpienie, żadne umniejszanie jakości jego życia, biologicznego czy psychicznego. A więc pierwszy postulat etyki umierania, umierający człowiek pozostaje osobą od poczęcia do naturalnej śmierci. Druga zasada, której Państwu wspominałem, brzmi: umierającemu należy ulżyć w jego fizycznym bólu i cierpieniu. Cała opieka medyczna, cała opieka paliatywna służy właśnie temu, by ulżyć umierającemu w jego bólu. Ból jest nieodłącznym elementem procesu umierania. Stanowi wypadkową czynników organicznych, psychicznych, społecznych. Sposób odczuwania bólu z jednej strony zależy od wytrzymałości na ból ze strony pacjenta, a z drugiej strony od natężenia tego bólu. I mówi się nawet o swego rodzaju spirali bólu. Ból somatyczny wywołuje często u człowieka stan niepokoju, stan cierpienia. Ten niepokój wzmaga wrogość i w stosunku do siebie, ale przede wszystkim w stosunku do otoczenia. Wrogość w stosunku do otoczenia rodzi samotność. Samotność pogłębia niepokój. Samotność, izolacja prowadzą do depresji, do zniechęcenia, do poddania się, do rezygnacji. Ból i towarzyszące mu cierpienie, czyli ból i reakcja na to cierpienie, dehumanizują człowieka. I dlatego opiekujący się chorym powinni ograniczać ból po to, by przywrócić umierającemu panowanie nad sobą, by uczłowieczyć jego cierpienie. Ale wiadomą jest rzeczą, że anestezja, znieczulanie bólu może nieść także swoje negatywne skutki uboczne. Szczególnie farmaceutyki na bazie narkotyków mogą pozbawić lub ograniczyć świadomość chorego. A z drugiej strony mogą też przyspieszyć śmierć chorego. I stosowanie środków przeciwbólowych, które ograniczają świadomość lub przyspieszają śmierć, może być jednak aprobowane. Z etycznego punktu widzenia może być stosowane, dopuszczone, pod warunkiem, że śmierć nie jest tutaj zamierzona. To znaczy, że jedynie się przewiduje, że zastosowanie takiego środka może przyspieszyć śmierć, ale celem lekarzy, którzy ten środek stosują, nie jest skrócenie życia. Należy jednak pamiętać, i to jest też jednym z takich ważnych postulatów etyki umierania, by bez ważnych racji nie pozbawiać umierającego świadomości. Narkofarmaceutycy farmaceutyki bywają stosowane czasami, to szczególnie w innych krajach bardzo widać, ale w Polsce też, że bywają stosowane przez opiekunów chorego głównie z obawy po to, by nie musieć kontaktować się z umierającym w czasie, gdy poprzedza ten czas jego śmierci. Po to, żeby mieć spokój, żeby nie musieć nawiązywać z nim kontaktów. Trzecia zasada etyki umierania. Umierający może odmówić terapii przedłużających proces umierania. Chodzi tutaj głównie przede wszystkim o takie terapie, które bywają uciążliwe dla pacjenta, które bywają dla niego kosztowne. Te uciążliwe, kosztowne terapie wcale nie muszą prowadzić do poprawy zdrowia. I dlatego też personel medyczny z jednej strony, a z drugiej strony sam chory powinien rozważyć, oni wszyscy powinni rozważyć proporcję, jaka istnieje pomiędzy stosowanym leczeniem, stosowaną terapią, a pomiędzy celem, jaki za pomocą tych terapii się osiąga. Innymi słowy, czy stosując odpowiednią terapię wyleczy się pacjenta, czy też nie. I zazwyczaj mówi się o terapiach proporcjonalnych i terapiach nieproporcjonalnych. Terapie, czy też leczenie proporcjonalne, dawniej określane jako leczenie zwyczajne, to takie leczenie, które po pierwsze jest dostępne finansowo dla większości obywateli danego kraju, po drugie nie powoduje nadmiernych cierpień chorego i po trzecie daje pewne prawdopodobieństwo wyleczenia. Natomiast leczenie, czy też medyczny środek nieproporcjonalny, nadzwyczajny, to takie leczenie, które jest kosztowne, które przerasta możliwość finansową samego chorego, jak i jego rodziny najbliższych, a także nie znajduje się w rejestrze usług medycznych świadczonych przez społeczną służbę zdrowia. Po drugie, leczenie, które może u chorego wywołać szereg komplikacji, czy organicznych, czy psychicznych. I po trzecie, daje szansę małą wyleczenia. A w związku z tym uprawnione jest zaprzestanie leczenia kosztownego, ryzykownego dla zdrowia pacjenta lub niewspółmiernego do oczekiwanych rezultatów. Jest to zaprzestanie uporczywej terapii, czyli zaprzestanie ratowania chorego za wszelką cenę. Terapie uporczywe nie poprawiają stanu pacjenta. One przedłużają jego agonię. Nie są w stanie zapobiec nieuchronnej bliskości śmierci. Uporczywe terapie tak naprawdę narażają umierającego na dodatkowe cierpienie. Zakłócają ostatnie chwile jego życia. I w związku z tym umierający, lub jeżeli on nie potrafi, opiekunowie, ale zawsze z myślą o woli umierającego, umierający może odmówić terapii przedłużających proces jego umierania. Rezygnując z tych uporczywych terapii, nie należy jednak przerywać normalnych terapii, jakich wymaga chory. Każdemu umierającemu należne jest żywienie i pojenie, nawet sztuczne, żołądkowe czy dojelitowe. Ale jeżeli i one, to żywienie sztuczne i pojenie, przestają być skuteczne, to z racji ich nieskuteczności uprawnione jest zaprzestanie sztucznego pojenia i odżywiania. Jeszcze jedna rzecz ważna w tym wypadku, proszę Państwa. Nigdy nie należy wprowadzać w błąd chorego co do stanu jego zdrowia. Ma on prawo do posiadania takich informacji. Informowanie pacjenta, szczególnie o nieuchronności śmierci, powinno odbywać się jednak z taktem i ostrożnością. I niewykluczone, że najlepiej byłoby dopomóc pacjentowi, choremu, umierającemu w stopniowym odkrywaniu prawdy o stanie swego zdrowia. Zbliżająca się śmierć, proszę Państwa, dla człowieka jest zbyt ważnym wydarzeniem osobowym, aby zatajać przed chorym jej nadejście, udawać, że się nic nie dzieje. I kontakt z umierającym nie może polegać na udawaniu. Takie postępowanie jest po prostu niegodne umierającego. Czwarta zasada, o której wspominałem, brzmiała: umierający powinien mieć zapewnione wsparcie duchowe i psychologiczne. To znaczy, że w tym terminalnym stanie, w sytuacji, gdy walczy się z nieuleczalną chorobą, z nadchodzącą śmiercią, nie przychodzi łatwo człowiekowi z tym wszystkim się pogodzić. Umierający doświadcza smutku. Patrząc na przeszłe swoje życie, doświadcza poczucia winy, niepokoju, strachu, depresji. Towarzyszy mu fizyczny ból, samotność. Izolacja od najbliższych dodatkowo wpływa na jego psychikę. A w związku z tym umierający, szczególnie jeżeli jest dalej od rodziny, powinien być otoczony wsparciem duchowym i psychicznym, psychologicznym. A co to znaczy w tym wypadku wesprzeć chorego duchowo? Wesprzeć chorego duchowo w jego traumie oznacza po prostu być z nim solidarnym. To jest po pierwsze. Po drugie, pomóc odnaleźć mu sens. Sens choroby i umierania, którego on sam nie potrafi dostrzec. Często bowiem nie rozumie on, co się z nim dzieje. Tutaj wsparcie duchowe, obecność kapłana, obecność kapelanów, sakramenty są nieodzowną rzeczą. Piąta zasada, o której wspominałem, umierający powinien mieć zapewniony kontakt z najbliższymi. Okazuje się bowiem, że brak tych najbliższych bardzo potęguje lęk, niepokój. I często, proszę Państwa, jest tak, że milcząca obecność najbliższych, wyraz ich twarzy, wypowiedziane słowo lub sam dotyk ręki są często wszystkim, czego umierający od najbliższych oczekuje. Szósta zasada. Umierający powinien mieć możliwość świadomego umierania. Otóż jeżeli nie ma takich przeciwwskazań medycznych, biomedycznych, jeżeli chce tego umierający, to można zrezygnować czy zmniejszyć ordynowanie, podawanie narkofarmaceutyków. Rezygnacja z tych środków dałaby choremu możliwość przeżywania własnej śmierci w sposób świadomy, dojścia do jej akceptacji, do przeżycia śmierci z komunii, w komunii z Bogiem. I wreszcie ostatnia zasada. Umierający powinien mieć zapewnioną możliwość naturalnej i godnej śmierci. W zasadzie chodzi o to, tutaj kończąc, tak streszczam, bo czas biegnie. Karteczkę to dostałem, że czas w zasadzie już minął, ale w tym punkcie chodzi o to, że śmierć jest najważniejszym momentem, chyba najważniejszym zadaniem w życiu człowieka. I jest to moment, w którym człowiek spotyka się osobowo z Chrystusem. I od przeżycia tego etapu zależy ostatecznie, czyli śmierci, zależy ostatecznie jakość osobowego spotkania człowieka z Bogiem. I od tego ostatniego etapu zależy tak naprawdę cała wieczność człowieka. Proszę Państwa, końcowość, terminalność, pośmiertność wiodą ku śmierci. Ten ostatni etap ludzkiego życia, najważniejszy etap w życiu ludzkim, wymaga szacunku do człowieka. I wyrazem tego szacunku są proponowane zasady etyki umierania. Przypomnę jeszcze na koniec. Umierający pozostaje osobą aż do naturalnej śmierci. Należy mu ulżyć w jego fizycznym bólu i cierpieniu. Umierający może odmówić terapii przedłużających proces umierania. Powinien mieć on zapewnione wsparcie duchowe i psychologiczne. Powinien mieć zapewniony kontakt z najbliższymi. Powinien mieć możliwość świadomego umierania i zapewnioną możliwość naturalnej i godnej śmierci. Non omnis moriar, a przecież niecałym umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa, staje twarzą w twarz z tym, który jest. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję Ojcu. Etos i Thanatos, etyka umierania. Ojciec pokazał nam, jak to ciężki, jak to trudny temat jest.